W środku dnia.
Zima to zwykle duży sprawdzian dla naszych pojazdów. Niskie temperatury czasami boleśnie weryfikują stan akumulatorów, no także innych podzespołów. Jak kierowcy sobie radzili w naszym regionie, gdy temperatura spadała w nocy kilkanaście stopni poniżej zera? Ten stan trwa już od prawie 2 tygodni. Sprawdzał to w Gnieźnie Rafał Muniak.
Tam jakiś znajomy, który podejdzie z akumulatorem, czy tam podjedzie samochodem i na kable da się zawsze odpalić.
Pytamy kierowców, jak sobie radzą w te zimne poranki, bo widzę u pana taka akcja na kable już jest.
Tragedia. Tak? Nie, bardzo ciężko, bo auto nie jeździło 3 dni i po takich mrozach niestety akumulator nie wytrzymał.
Widzę, że drugim samochodem musiał pan podjechać,
no,
tak?
No niestety nie da się.
Akumulator stary w samochodzie czy nowy?
Nowy, 3 lata. I niestety przy takich mrozach, jakby było 20, to już by było ciężko.
Nie było dzisiaj problemów z odpaleniem samochodu?
Ja nic o tym nie wiem, bo mój kierowca wyszedł 20 minut wcześniej i odśnieżył auto, dodatkowo nagrzał, tak żebym ja weszła w komfortowe warunki.
To co przy takich mrozach wysiada?
Jechałam do pracy i nagle samochód zgasł. Okazało się, że pasek klinowy pękł. No, chciałabym powiedzieć, że mróz i mam nadzieję, że to nie zaniedbanie mojego męża.
Dał pan radę dzisiaj odpalić samochód rano przy takich mrozach?
No, 11 stopni to jeszcze nie jest dużo, pamiętam.
11 na minusie?
11 na minusie. No, nie jest tak dużo, bo pamiętam lata dziecięce, to było minus 30. Garaż to robi swoje, no ocieplenie to już w ogóle jest bajka. Miałem malucha, jak się jeździło dobrze. Odpalało się wtedy, kiedy był kijek. Dobrze, młodzieży wyjaśnimy, kijek polegał na tym, że był tak zwany rozrusznik. I jeśli linka rozrusznika została zerwana...
Albo zamarzła.
To trzeba było tak zwanym kijkiem, czy jakąś tam listewką pchnąć, żeby ten rozrusznik ruszył.
A akumulator pan wyjmował na noc, czy nie?
Nigdy w życiu. Także w ten sposób się zabezpieczało, po prostu osłaniało się go jakimiś tam kocami.
No, ale ja pamiętam jako dzieciak jeszcze, jak wynosiłem akumulator z malucha albo z cinkucięta, trzeba było, bo przy takich mrozach co rano byłby problem. Kłopoty z uruchomieniem pojazdów mają zwykle zmotoryzowani, którzy używają aut okazjonalnie. Jak radzą sobie kierowcy zawodowi? Mówi taksówkarz z Gniezna, pan Mariusz.
Taksówkę udało się odpalić bez problemu, dlatego że ja troszkę wcześniej zadbałem o...
akumulator?
O świece. W dieslach bardzo ważne jest, żeby działały wszystkie świece, ponieważ nawet...
Świece żarowe,
ponieważ jedna niedziałająca już może spowodować, że się auto po prostu nie uruchomi. Samochód diesel, jeżeli zabra akumulator, to bez problemu odpalają.
Bo zwykle takie dni mroźne dla taksówkarzy to były takie złote żniwa, bo ludzie dzwonili, często nie mogli odpalić taksówkarzy, przyjeżdżali z klemami. Jak to jest w tym roku?
Poziom zamożności wzrósł albo świadomości i ludzie po prostu dbają, kierowcy dbają bardziej o sprawność akumulatorów, tankują lepsze paliwo, rzadziej korzystają w takich temperaturach z samochodu i z komunikacji miejskiej.
Pan w co jest jeszcze wyposażony?
Zakupiłem do samochodów dla kierowców takie urządzenie, nazywa się Boster. To jest takie urządzenie, które pomaga przy uruchomieniu samochodu. Urządzenie wielkości tam kilku paczek papierosów podaje prąd i pomaga uruchomić. Ostrożnie trzeba się z tym obchodzić w samochodach, które mają bardzo dużo elektroniki, ponieważ prąd podawany przez Boster może spowodować przepięcie i uszkodzić jakiś przekaźnik albo jakiś tam moduł komputerowy i wtedy może być problem. Także jeżeli ktoś prosi o podanie prądu, a ja już tylko mam teraz Boster, a nie kable, to proszę bardzo, ja udostępnię ten Boster, ale proszę na własną odpowiedzialność sobie tutaj. W starszych rocznikach, tak zwanych, można powiedzieć, analogowych, to jest bez problemu. Tu nic się nie dzieje. Ale w tych nowych to może być, jakieś duże szkody mogą wystąpić. Na pych już tego już w ogóle nie widzę. Ostatnio chyba z 2 lata temu to miałem, to jakoś pana zaciągałem na lince. Uruchomiliście wtedy ten samochód faktycznie, ale przez ostatnie lata tego w ogóle nie ma.
No tak, proszę państwa, z tym boosterami jeszcze też porozmawiamy. Nawet w bardzo mroźne dni i noce w ciągłej gotowości są karetki pogotowia ratunkowego. O tym, jak są w tym czasie eksploatowane i zabezpieczane przed mrozem, no bo one muszą być w gotowości w każdej chwili, mówi kierownik pogotowia w Gnieźnie, Mikołaj Ambroziak.
Każda karetka jest podłączona do stacji dokującej. Ona cały czas jest pod prądem, czyli cały czas w środku jest przyjazna temperatura do funkcjonowania.
Odpali za każdym razem?
Jeżeli przychodzą mrozy, to zespoły ratownictwa medycznego muszą co godzinę karetkę odpalać i sprawdzać gotowość pojazdu do wyjazdu. A jeśli chodzi o pacjentów, to jesteśmy przygotowani, dlatego że mamy koce termiczne, mamy dodatkowe koce do ogrzewania, jesteśmy szkoleni, jak postępować w hipotermii, a wiadomo, że w tych mroźnych okresach zawsze dzieje się tak, że ten pacjent jest narażony na tą temperaturę i ten pacjent zawsze gdzieś tam się znajdzie. Ale to nie jest tylko przypadłość zimowa, dlatego że my z hipotermią walczymy nawet latem. Dlatego że kiedy wyciągamy osobę z wody, tak zwaną osobę topiącą się, to ona też jest narażona na hipotermię. My też wtedy walczymy z hipotermią.
No i jak dbać o silnik i auto w zimie, aby zawsze można było je uruchomić? Zapytaliśmy o to diagnostę z Gniezna Romana Łukomskiego.
Najważniejsze ładowanie. Każdy kierowca widzi, czy lampka kontrolna gaśnie, czy ładowanie jest w porządku.
Jak nam się nie pali czerwona lampka w samochodzie ostrzegająca, że się nie ładuje, to znaczy, że jest wszystko okej.
No powinno być wszystko okej. Przy takich mrozach ewentualnie ocieplić akumulator. Można przedłużyć sprawność akumulatora. Są specjalne pokrowce do akumulatora na przykład.
Bo mówimy o samochodzie, który stoi na dworze. Trzeba sprawdzić klemy na przykład?
No warto by było zadbać o to, żeby były one natłuszczone.
Żeby nie miały tego nalotu, tak?
No dokładnie. No spadek napięcia wtedy może nastąpić zbyt duży i nie zapalimy samochodu. No. Nie ma przejścia prądu i nie odpalimy też samochodu, nie?
Czyli nawet mając dobry, w miarę nowy akumulator, zaśnie działe klemy, może nie być przewodzenia prądu po prostu i no może samochód nie odpalić.
Może być, no ale też musimy zadbać o ewentualnie o rozrusznik, żeby rozrusznik był sprawny, żeby nie było spadku napięcia na rozruszniku, żeby nie było zbyt dużo oleju na przykład w silniku, żeby nie było zbyt dużych oporów. Dużo takich spraw technicznych ma wpływ na uruchomienie samochodu.
No bo wyjaśnimy, że jak samochód stoi przez całą noc na dworze przy minus 14, to ten olej jest bardzo gęsty, tak? Trudno silnik uruchomić.
Dokładnie tak. I wtedy też jakość oleju ma wpływ na odpalenie samochodu.
No i w silniku diesla ważne są też świece żarowe, tak?
Które podgrzewają temperaturę i wtedy możemy łatwiej odpalić to auto. Także no jest parę tych czynników, żeby auto nas nie zawiodło.
Tyle, proszę Państwa, słowem wstępu. W naszym studiu profesor Andrzej Ziłkowski z Instytutu Napędów i Lotnictwa Politechniki Poznańskiej. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy jest jakaś taka temperatura, poniżej której zaczynają się takie cyrki z samochodami? To znaczy, to jest przejście przez zero, czy na przykład minus 5 stopni, kiedy możemy powiedzieć, że akumulator bardzo jest obciążony, no i kiedy zaczynają się te problemy i z olejem, z odpalaniem, z świecami, tym wszystkim w koło?
Prawda jest taka, że jednoznacznie jest to bardzo ciężko określić, bo to wszystko zależy od stanu technicznego, jakim dysponujemy pojazdem. Wiadomo, że dla akumulatorów im bardziej temperatura jest na plusie, tym te warunki są o wiele lepsze. Tak samo jeśli chodzi o straty mechaniczne, czyli o stan oleju, w jakim on się znajduje, tak samo jeśli chodzi o paliwo. Prawda jest taka, że jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie temperatury spadają nam poniżej zera, no to należy już gdzieś tam zwrócić uwagę na stan techniczny swojego pojazdu. Tak naprawdę trochę żeśmy się odzwyczaili od zim i jak spadnie temperatura na przykład poniżej minus 5, no to już alarmujemy, że mamy tak naprawdę, powiedzmy sobie w cudzysłowie, zimę stulecia, tak? I troszeczkę też spadła świadomość użytkowania. Dlatego tak naprawdę przed tą porą zimową należałoby dokonać przeglądu pojazdu, sprawdzić przede wszystkim akumulator, w jakim on jest stanie. Jeżeli ten akumulator ma już gdzieś tam 3-4 lata, to by się trzeba było zastanowić, czy przed zimą dobrze by nie było go wymienić. Tak samo sprawdzić w silniku o zapłonie samoczynnym stan jakości świec żarowych, czy te świece żarowe sprawnie działają, żeby później po prostu nie mieć niespodzianek. Prawda jest taka, że gdzieś tam do tych minus 10 nie powinniśmy mieć większych problemów później, no mogą się te problemy, powiedzmy sobie szczerze, pojawić.
No tak, bo przy temperaturze takiej w okolicach minus 20 stopni na przykład, to już zaczynają się chyba problemy też z paliwem, prawda? Bo ono już, mimo że chyba są jakieś dodatki dodawane, zwłaszcza diesla, no to może być taka... Ja pamiętam to z dzieciństwa, jak się kaszka robiła, pamiętam, w autobusie zimą, ale to w górach byliśmy i było prawie 30, to po prostu się zrobiła gęsta kasza w baku i trzeba było... No wtedy jeszcze tak nikt nie myślał o bezpieczeństwie, jak dzisiaj, ale naprawdę ognisko pod bakiem.
To się wytrącały i wytrącają się przy takich niskich temperaturach związki parafinowe. Prawda jest taka, że koncerny naftowe zobligowane są do użytkowania zimowego paliwa, ale wytrącanie się parafiny to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to też jest stan jakości filtrów paliwa, bo może na przykład być sytuacja tego typu, że ktoś regularnie nie wymienia filtra paliwa i ten filtr jest zanieczyszczony i jakie drobne zmiany gęstości oleju napędowego mogą wpłynąć, że filtr po prostu zablokuje przepływ paliwa i będzie problem związany później z uruchomieniem. To szczególnie tyczy się pojazdów użytkowych, czyli autobusów komunikacji miejskiej, tak samo tyczy się pojazdów ciężarowych czy pojazdów lotowych. Powiedzmy sobie szczerze, że na dzień dzisiejszy w pojazdach osobowych tych problemów nie ma. też zależy wszystko od sytuacji, bo jeżeli mamy na stacjach dostępne paliwo już zimowe, to raczej nie powinno być problemu.
Zanim odbierzemy pierwsze telefony, bo już Państwo dzwonią, to chciałem Pana zapytać, czy z zimą lepiej radzą sobie samochody nowe, czy te, powiedzmy, przynajmniej 15-letnie?
Panie redaktorze, tak naprawdę im pojazd jest nowszy, tym ma nowsze elementy, tym jest w lepszym stanie technicznym.
Ale ma więcej elektroniki i bardziej jest wrażliwy pewnie.
Bardziej jest wrażliwy, zgadza się, ale też ma bardzo dużo układów zabezpieczających, które są w stanie kierowcę poinformować o stanie technicznym pojazdu. Prawda jest taka, że to wszystko zależy, w jaki sposób pojazd jest użytkowany. Jeżeli pojazd jest użytkowany prawidłowo, to nawet 15-letni samochód może nie mieć problemów z uruchomieniem, z tego względu, że jeżeli jest na czas serwisowany, wymieniane są wszystkie podzespoły, dba się o jakość tego paliwa, przede wszystkim regularnie dokonuje się wymian filtrów, dokonuje się wymiany oleju.
Czyli raz w roku.
Raz w roku, w zależności od przebiegu.
No tak, ale minimum raz w roku.
Minimum raz w roku i to też zaleca się wymianę kompletnych filtrów. Wtedy naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nie powinno mieć problemów. Dożyliśmy na szczęście czasów, gdzie w większości samochody są już bezobsługowe. Kierowca nie jest zobligowany, tak jak to było 30 lat temu, żeby wykonywał na drodze wszystkie naprawy. Powiedzmy sobie szczerze, że te pojazdy są bezobsługowe. Oczywiście błędy i problemy zdarzają się wszędzie. To jest normalna sprawa.
618654654, pan Piotr i pan Daniel w kolejce. Dzień dobry. Panie Piotrze.
Halo, dzień dobry.
Odpala pan?
No więc tak, już dużo zostało powiedziane, fajnych, ważnych rzeczy, bo to trochę moja działka. Ale tak, czyli rzeczywiście robimy to wszystko jesienią, a nie tak jak robi, jak się pali, to studnie kopią zimą. Czyli tak, ten akumulator sprawdzamy na dwa sposoby. Gęstość elektrolitów tych starszych można było sprawdzać. Teraz to już chyba nie, tego się
on
nie robi.
On się nie otwiera już chyba tych celów.
Tak, ale sprawdzamy akumulator na oporność miernikiem. Jeżeli nie ma oporności, możemy go od razu wywalić. Musi mieć oporność odpowiednią. I to też robimy jesienią, a nie jak przyjdą mrozy. Jeśli jesteśmy przy prądzie, nie wiem, czy to zostało odpowiedziane, jeśli nie, to dopowiem. Sprawdzamy w samochodzie alternator. Jest może trudne słowo dla kogoś, proszę sobie zapisać, czyli ładowanie tego urządzenia, ponieważ to urządzenie, jeżeli mamy odpalony silnik, ładuje nam, doładowuje akumulator. Z tego urządzenia idzie prąd na światła, dmuchawy, takie rzeczy. Jeżeli ten alternator jest niesprawny i nie doładowuje, to możemy co tydzień akumulatory wymieniać, ponieważ prąd nawet podczas odpalonego silnika będzie szedł z tych akumulatorów i je ciągle niszczył. Czyli sprawdzamy ładowanie alternatora.
Tylko, że to widać, jeżeli nie ma ładowania alternatora, bo wtedy się chyba nam świeci bateryjka na pulpicie.
Zaczynają mrugać kontrolki na desce rozdzielczej albo po prostu się zaświecą, nie? Ale nie wyobraźmy sobie, że kontrolka się przepali i my tego nie wiemy. I ciągnie nam, ciągnie prąd z akumulatora, czyli też podjeżdżamy do elektryka przed zimą, to sprawdzamy. To jeszcze filtry paliwa padły.
Tak.
Bardzo ważne w silniku diesla. Jeżeli nie zmienimy przed zimą filtra paliwa, no to jeżeli przyjdzie taki gruby mróz minus 20, minus 25, no to mamy kłopoty gotowe, ponieważ w Polsce paliwo, w branży paliwowej też traktowane, jest w następującej kolejności i jakości.
Panie Piotrze, jeszcze, bo nie słyszeliśmy, bo coś nam pan przerywał.
Dobrze,
nie wiem,
słychać?
Czy to branża paliwowa, ale tak.
Tak, dobrze. Tak, a propos tego paliwa, no to najlepszej jakości w Polsce jest benzyna, troszkę brudniejszy jest gaz i najgorszy jest olej napędowy, jeśli chodzi o... Czyli dlatego trzeba bardzo uważać na filtr paliwa, ponieważ tam deklaruje producent, że do tej temperatury nie zamarznie albo nie zrobi się kasza, natomiast w praktyce ona robi się szybciej. I tutaj bardzo ważny jest filtr paliwa, a z elementów jezdnych to nie tylko opony, o których wszyscy krzyczą, zimowe, że są takie ważne, ale również układ jezdny, czyli całe zawieszenie, które musi być bez luzów, tak? Bo jeżeli te luzy są albo amortyzatory są zużyte, to na śliskiej nawierzchni koło, jak jedzie, samochód podskakuje jak piłka do kosza, jak się odbija, odrywa się od powierzchni i tracimy przyczepność, czyli sprawne zawieszenie i amortyzatory przed zimą. Tak?
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Poruszył pan kilka niezwykle interesujących wątków. Ja się cieszę, że nasi słuchacze są tak świadomi i tak przygotowani do tego sezonu. To jeszcze pan Daniel w takim razie. Witam.
Dzień dobry, no już jako laik nie mam nic do dodania. Czekam tylko na telefon od eksperta Marcina kierowcy.
no, który zastąpił pana Rafała, no, znawca wszystkich tematów. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, dziękuję. To w takim razie pan Stanisław jeszcze, dzień dobry.
Ja nie zmieniam filtra, to znaczy zmieniam wtedy, kiedy chodzi pewna zmiany filtra.
Panie Stanisławie, jakoś tak pana źle słyszę, jakoś bliżej
nie
albo...
Nie mam żadnego problemu z odpalaniem, nawet minus 25, nawet gdyby było minus 60, też bym nie miał problemu z odpalaniem, jeżdżę starym dieslem, nie mam najmniejszych problemu. Mam zainstalowane pytanie, gdzie nawet z odległości 500-600 metrów naciskam pilocika, woda w układzie chłodzenia mi się grzeje, w samochodzie jest ciepło, ustawiam na 30 minut, wychodzę po pół godzinie, samochód rozmrożony, nagrzany, dotykam, odpalam, jadę. Prosta sprawa, nie ma nic, żadnego problemu. A do tego jeszcze ogrzewany ten zbiornik do spryskiwacza i podgrzewany filtr paliwa. No i...
A to sobie pan sam porobił, czy to było niestety, fabrycznie?
Niestety poprzedni właściciel niemiecki go tak wyposażył, że podejrzewam, że to wyposażenie jest warte dwa razy tyle, co ten samochód.
To pan na lasce mógłby tym samochodem jeździć nawet.
Dokładnie tak, ale miałem kiedyś Volvo 240, to samo miało grzałkę elektryczną w układzie chłodzenia, podłączało się 220 V, układ chłodzenia, cały płyn chłodzący. Bez problemu samochód odpalał, nic nie było tam, mrozy największe mogły być, samochód odpalał, jechał bez żadnego problemu, także... Mhm. Wszystkim życzę czegoś podobnego, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie. 61 865 4654. Jak państwo sobie przez te dwa tygodnie mrozów poradzili z odpalaniem? Panie profesorze, no właśnie, tu mamy do czynienia oczywiście z samochodami spalinowymi, bo to jest najbardziej popularne oczywiście samochody i diesle i benzynowe, no ale pojawiło się też trochę samochodów elektrycznych. Ja muszę powiedzieć, że tak nie zauważyłem przez te dwa tygodnie takiej informacji, żeby w Poznaniu na przykład jakiś autobus elektryczny nawalił przez ten, zwłaszcza nawet przy tych niskich temperaturach, jak było minus prawie 20 stopni w nocy. Czy to wynika z tego, że te baterie tam są nowe, czy też w takich autobusach po prostu jest zupełnie inna technologia? One, te baterie, też są może podgrzewane w jakiś sposób, żeby nie traciły na tej wydolności? Jak pan to tutaj widzi?
Jeśli chodzi o napędy w pojazdach elektrycznych, to tak naprawdę tych napędów się, powiedzmy sobie szczerze, teraz trochę wszyscy eksploatacyjnie uczymy. No bo zaczynamy te pojazdy użytkować. W Polsce tak naprawdę od kilku lat nie było takich niskich temperatur. Ale jeśli chodzi o komunikację zbiorową, to przede wszystkim tu jest troszeczkę zupełnie inny system eksploatacji tego typu pojazdów niż w eksploatacji rodzinnej. Powiedzmy sobie szczerze, że każdy przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej ma wprowadzone procedury utrzymania taboru, szczególnie zimą. Czyli czy to są napędy spalinowe, czy to są napędy elektryczne, to one mają być utrzymywane w pełnej gotowości. Druga sprawa, dba się o te pojazdy i też ładuje się, jeżeli te autobusy wracają po prostu do zajezdni, no to one są regularnie ładowane i one są ładowane zarówno latem i zimą, tak? I tą pojemność, którą akumulatory trakcyjne mają, ona w zupełności wystarcza do pokonywania tego dystansu, jak również na ogrzewanie pojazdu. Z tego względu, że po prostu te pojazdy są, ten stan techniczny jest monitorowany i pilnowany. Tak samo w przypadku pojazdów spalinowych, też są przecież w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej akumulatorownie, które po prostu ładują podczas jazdy akumulatory, żeby nie było właśnie problemów. Czyli po prostu to wynika z utrzymywania floty.
To dla pojazdów elektrycznych gorsze jest zima minus 20, czy upały plus 40?
Gorsza jest zima minus 20 z tego względu z dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to jest to, że bardzo mocno spada żywotność akumulatorowego zasobnika energii, no i potrzebujemy tak naprawdę więcej energii na utrzymanie stanu cieplnego. Na klimatyzację to gdzieś tam jest wzrost około 15-20% zużycia, a w takich skrajnych warunkach to może być nawet 30-40% wzrost zużycia energii na ogrzanie tego typu pojazdu. Ale też powiedzmy sobie szczerze, nie panikowałbym tutaj bardzo mocno, z tego względu, że pojazdy elektryczne teraz są głównie wykorzystywane do ruchu w miastach. Więc jeżeli ktoś ma naładowany zasobnik akumulatorowy, to na tą dobę tej energii mu wystarczy. Problem pojawia się przy dłuższych dystansach. To już trzeba zaplanować i trzeba mieć świadomość po prostu eksploatacji tego typu pojazdu.
No właśnie, jeżeli coś się na autostradzie wydarzy, a my jedziemy samochodem elektrycznym i mamy 20% czy 30%, to może być rzeczywiście problem, bo chociażby fakt, że ogrzewanie będziemy pozbawieni w pewnym momencie, no chyba, że
może być odchowanie. To na pewno będzie problem i też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że obserwujemy sukcesywny wzrost liczby pojazdów elektrycznych i on nie jest współmierny ze wzrostem punktów ładowań. Jeżeli byśmy mieli taką sytuację, jaką mieliśmy na trasie S7 w okresie świątecznym, gdzie stworzył się zator drogowy, no to powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy pojazdy z napędem spalinowym i tam się gdzieś komuś paliwo kończy, no to nawet jeżeli ci kierowcy zjadą na stację, to ten czas uzupełniania energii jest dość krótki, mamy kilka dystrybutorów, jesteśmy w stanie to zrobić. W przypadku pojazdów elektrycznych, kiedy się najedzie kilkanaście takich pojazdów, mamy na takiej stacji 4 czy 5 ładowarek, no to już jest problem, no bo trzeba po prostu czekać. No i trzeba to po prostu przewidzieć. Tak samo jak się eksploatuje pojazdy spalinowe, też trzeba przewidzieć, że wjeżdżanie na długi dystans na autostradzie, powiedzmy sobie szczerze, z mrugającą rezerwą, też jest skrajnie niebezpieczne, bo a właśnie, zdarzy się taki wypadek i się później może okazać, że nam tych 2-3 litrów braknie, żebyśmy do tej stacji paliw dojechali.
Panie Piotrze, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem trochę powiedzieć, że robiłem prawo jazdy, mówiłem o tak zwanej obsłudze codziennej. Ja już nie mówię, że trzeba samochód odciężyć i tak dalej, ale ja w zeszłym roku, a mieszkam w Obornikach, na trasie Oborniki Murwana Goślina jadąc, normalnie tafle lodu leciały z tych ciężarowych samochodów. Ja nie wiem, czy w tych firmach dużych ta OC obowiązuje, bo to też powinien kierowca wejść, zobaczyć. No trochę popadało, w nocy bym rósł, tafla lodu się robi na dachu, on sobie jedzie, a ma pewną prędkość i na zakręcie ta tafla lodu lecą. No i byłem na tyle ostrożny, że czułem, że coś może takiego być i naprawdę na tej trasie cały czas tafla lodu z jednego samochodu no, normalnie leciały. To jest więcej niebezpieczne niż akumulator, który nie chce nam po prostu ruszyć. Ja nie wiem, czy kierowcy samochodów osobowych jeszcze o tym pamiętają, bo niektórzy jeżdżą tak blisko, że rzeczywiście można oberwać i to bardzo słono.
Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że pan ten temat poruszył, bo mówimy tutaj o takich trochę technicznych sprawach, ale bezpieczeństwo to także właśnie to, żebyśmy od zewnątrz ten pojazd przygotowali do trasy. No, lód spadający z dachu jest szczególnie niebezpieczny, o tym się przekonali kilka dni temu podróżujący trasą S5 koło Gniezna. O ciężkim zranieniu bryłą lodu mówi oficer prasowa policji z Gniezna Anna Osińska.
Podczas wyprzedzania przez auto osobowe ciągnika siodłowego z naczepą i z tej naczepy na auto osobowe, dokładnie na przednią szybę, spadła bryła lodu. Ta bryła lodu przebiła szybę. Pasażerka została ranna i z obrażeniami ciała w twarz czaszki trafiła do szpitala w Gnieźnie, a następnie do szpitala specjalistycznego w Poznaniu. Sam ten kierowca w ogóle tej ciężarówki najprawdopodobniej w ogóle nic nie zauważył. Odjechał z miejsca tego zdarzenia.
No i postępowanie w sprawie prowadzi policja z Czerniejewa. Zagrożony jest wzrok poszkodowanej. Poszukiwani są świadkowie. Przypomnijmy, że kierowcy ciężarówek przed wyruszeniem w trasę mają obowiązek usuwania lodu i śniegu z naczep, ponieważ zalegająca warstwa stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i grozi wysokimi mandatami, nawet do 3000 zł i 12 punktów karnych, a także odpowiedzialnością karną w razie wypadku. Panie profesorze, czy jakoś, nie wiem, są jakieś metody? No firmy pewnie te spedycyjne mają jakieś sposoby, żeby ten lód usuwać w bazach i tak dalej. No ale jeżeli, no właśnie, ktoś na przykład jedzie w długą trasę, na parkingu postoi, napada mu ten śnieg, zmarznie, no to jest poważny problem.
Bo akurat mam dosyć duże doświadczenie w tym zakresie. Problem jest systemowy. Przede wszystkim ta dyskusja rozpoczęła się kilka lat temu. Zrzeszenia przewoźników alarmują bardzo mocno, że na parkingach, czy na drogach szybkiego ruchu, czy na autostradach nie ma punktów odśnieżania. No bo też trzeba pamiętać, że dobrze, nałożony jest obowiązek na tego kierowcę, że on ma to odśnieżyć. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że taki zespół pojazdów, ciągnik śródowy plus naczepa, on jest wysoki, ma około 4 metrów. Mhm. No i teraz ma ten kierowca wejść na tą naczepę, tak, bez uprawnień wysokościowych i ma ten śnieg zgarniać. I musi przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo. Powinny być na parkingach przygotowane specjalne rampy, co jest na przykład bardzo popularne w Skandynawii, gdzie kierowcy po prostu są specjalne miejsca wyznaczone, kierowca podjeżdża, ma rampę i sobie za pomocą tej rampy, czy z tej rampy sobie jest w stanie usunąć ten lód i ten śnieg, który napadał. Druga sprawa, są specjalne teraz już producenci naczep kurtynowych szczególnie wyposażają, to jest takie dodatkowe wyposażenie, że po prostu są układy, żeby ten zabezpieczające, żeby się te tafle lodu nie zbierały. Są takie specjalne poduszki powietrzne pod dachem i w momencie, kiedy się takim pojazdem staje na parkingu, no to może kierowca go napompować i wtedy jest duża szansa, że po prostu ten lód się nie zbierze.
To są takie wybrzuszenie się robi, tak?
Takie wybrzuszenie się robi, to są dodatkowe układy. Oczywiście to nie jest w standardzie. Ja myślę, że trzeba byłoby podjąć dyskusję, żeby po prostu był obowiązek wyposażenia naczep w takie układy. One są dodatkowe. Je można
nagrzałki?
Sobie... Nie, to nie są nagrzałki. To są...
Nie, ale czy by taki system, no, żeby to tak jak ogrzewanie tylnej szyby, żeby trochę...
Grzałki nie zdadzą tutaj egzaminu pod warunkiem, bo one by zdały tu egzamin, tylko że druga sprawa by była zapotrzebowanie energetyczne, by trzeba było mieć na parkingu taki system grzania, więc grzałki tutaj nie wniosą dużo. Problem jest przede wszystkim w naczepach kurtynowych, gdzie ten lód się zbierze, bo powiedzmy sobie szczerze, że kiedy ta plandeka, tworzą się wgłębienia w tej plandece, tak naprawdę ona z reguły nie jest taka, powiedzmy sobie, sztywna, bo nie może być, no to tworzą się te głębienia i ten gdzieś lód się na tej plandece kurtynowej osadza w tych głębieniach, no i później właśnie przy zakrętach czy innych manewrach ten lód po prostu spada. Prawda jest taka, że też świadomość, powiedzmy sobie szczerze, że to są też kierowcy zawodowi, świadomość jest dość duża i oni to kontrolują i sprawdzają. Zdarza się oczywiście, że gdzieś ktoś nie zauważył i wyjechał, no i po prostu ten lód z tej naczepy później mu spada. Ale prawda jest taka, że parkingi powinny być parkingi, szczególnie przy tych głównych arteriach komunikacyjnych, wyposażone w takie układy.
Sugeruje pan, żeby nie wyprzedzać na zakrętach ciężarówek, a ewentualnie nie podjeżdżać zbyt blisko?
W ogóle na zakrętach nie wolno wyprzedzać.
To znaczy na dwupasmówce powiedzmy, że to nie jest problem, ale właśnie wtedy może nam spaść coś.
Tak, wtedy trzeba przede wszystkim przy skrętach, przy innych, czy przy gwałtownym hamowaniu, no trzeba uważać. Też jest w przepisach ruchu drogowego zawarty zapis o ograniczonym zaufaniu do innych kierujących, no bo nawet jeżeli my jesteśmy perfekcyjnie przygotowani do pewnych zdarzeń, zawsze musimy mieć na uwadze, że ktoś może nie być. I może się zdarzyć, że ktoś wyjechał, zapomniał, nie wiem, naczepy zostały przepięte. Zdarzają się takie sytuacje i rzeczywiście, no, trudne, to są trudne sprawy, a powiedzmy sobie szczerze, taka tafla lodu zalegająca na takiej naczepie, która spadnie, no to jest swoje waży, też jeśli jest... do tego dostaje pędu, no to też ta energia, z którą ona uderza w ten pojazd, może doprowadzić do takiej szkody, jaka miała miejsce tutaj, o której państwo została przywołana.
61 865 4654. Witamy kierowcę ciężarówki, pana Tadeusza. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Myślę, że całym złem są kierowcy zawodowi. Nie powinni w ogóle ani zimą, ani latem wyjeżdżać z firm, z parkingów, gdziekolwiek, bo latem powodują korki na drogach, ludzie jeżdżą nad morze, w góry, chcą wypoczywać, kierowcy ciężarówek im to utrudniają. A zimą oczywiście kierowcy ciężarówek nie mogą podjechać pod górki, nie mogą zjechać z górek albo po rowach parkują ciężarówki, dlatego że po prostu im się chce jeszcze pracować w takich warunkach. Pytam, od czego jest inspekcja transportu drogowego, od czego są służby utrzymania dróg? Nie wiem, widuję dziś, tutaj jestem akurat w Nowym Mieście nad Wartą, no to jedna piaskarka przejechała tutaj taką boczną dróżką, zrobiła maść. Jedna firma na Mazurach, która dysponuje taką bramą, gdzie można ten lód czy ten śnieg usunąć. I mają specjalny zbiornik, gdzie ten śnieg może się roztopić i wciągnąć w teren. A poza tym nie widzę takiej możliwości. Nie ma warunków, żeby odśnieżyć ciężarówkę, żeby lód zdjąć. Gdzie? Na parkingu człowiek się cieszy, że jest miejsce, gdzie się zatrzymać. A gdzie tutaj mówić o zrzuceniu jakichś tam brył lodu? Nie wiem, na drugą ciężarówkę, która stoi obok.
Panie Tadeuszu, a jak sobie pan z tym problemem radzi? No bo jeździ pan dużym.
Powiem tak. Dzisiaj akurat przyszło mi notować w okolicach Gorzowa na dość dużym parkingu Wczoraj zepsuło mi się Devasto, więc ogrzewanie nie działało, więc ciężarówka chodziła całą noc. Zasłoniłem chłodnicę kartonem, stanąłem tyłem do cysterny z paliwem, żeby po prostu nie hałasować, nie przeszkadzać innym. No i rano rychło oni się rozjechali i było miejsce, że zrzuciłem, garnąłem miotłą po prostu z tam 5-6 centymetrów śniegu obok na trawnik na tym czepenie. Ale tak, gonią nawet kierowców, że tu nie jest miejsce do sprzątania ciężarówki. A kto w takich warunkach, ja jestem akurat dość sprawnym człowiekiem i odważnym, i mimo jakichś tam braku tych badań wysokościowych, ale co mi dadzą badania wysokościowe, jak się noga smyknie, nie ma się czego przytrzymać, za to złapać, to człowiek spadnie i może być kaleką do końca życia albo nawet życie stracić. Ale nikt się tym nie przejmuje. Wszyscy tylko wymagają, ale dać jakieś możliwości, żeby to zrobić, to już się o tym nie mówi. Tak samo samochód zamarznięty na parkingu. No przecież tą łopatką, tą skrobaczką nie odmrożę tego samochodu. Muszę się do niego dostać, zapuścić go. Samochód, silnik powinien się nagrzać, żeby ruszyć odpowiednią temperaturę, a nie tylko zapuścić i jechać. To mogę zrobić, jak mam garaż ogrzewany i wyjeżdżam z garażu, a nie jak nocuję na tym.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten telefon i podziwiamy, że jednak mimo wszystko stara się pan nie stanowić zagrożenia dla innych pojazdów i oczyszcza pan. No tak, no okazuje się, panie profesorze, że rzeczywiście no, te 2 tygodnie zimy, trochę jak w soczewce, prawda, pokazują, że trochę zaległości jest. Tak nam się wydawało, że przez te ostatnie tam lata, kiedy te zimy były takie naprawdę sporadyczne, że kiedy nawet ten śnieg spadł, to był mokry i on nie był takim zagrożeniem, to teraz właśnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że roztopy lekkie się zrobią, to może z tych ciężarówek trochę polecieć tego lodu, bo on teraz jeszcze będzie puszczał, nie? To uważać.
Prawda jest taka, że przyzwyczajamy się do dobrego i na pewne rzeczy nie zważamy uwagi, chociaż ja wierzę w profesjonalizm kierowców zawodowych, tak jak tutaj pan Tadeusz zadzwonił. Kierowcy z reguły myślą za siebie i myślą za innych użytkowników dróg i rzeczywiście o ten stan techniczny naczep dbają. Rzeczywiście no, w każdym zawodzie są różni ludzie, tak? Ale prawda jest taka, że ci ludzie dbają i rzeczywiście bardziej tutaj problem polega raczej przy takim transporcie, czy w ogóle przy transporcie drogowym, no to rzeczywiście problem polega z użytkownikami pojazdów osobowych. No, powiedzmy sobie szczerze, że jak spadnie trochę śniegu w mieście, no to z reguły jest wielka panika. Bardzo często jest tak, że zima nie tylko zaskoczyła drogowców, ale i kierowców, no bo nie zdążyliśmy wymienić opon zimowych. Później nagle się tworzą kolejki. No bo przez 4 lata nagle był spokój, a później się dziwimy, że w połowie grudnia, czy nie wiem, w święta Bożego Narodzenia nam sypnęło trochę śniegiem. I tu jest po prostu problem, że zaniechaliśmy też takiego, powiedzmy sobie szczerze, przygotowania do tej zimy. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że no, opony zimowe nie powinny być wymieniane w momencie, kiedy spadnie śnieg i mamy temperatury minusowe, bo tak naprawdę, kiedy ta temperatura gdzieś tam poniżej 10 stopni zaczyna spadać, no to już te opony powinniśmy mieć wymienione.
Czyli na listopad tak zwykle się mówi.
To zależy, tak, no powinniśmy mieć świadomość tego, że może się tak zdarzyć.
61 865 4654. Witamy panią Jarosławę, dzień dobry.
No witam, ja nie jestem kierowcą, tylko rowerem. Ale mąż pracował w zakładzie transportu. I przyjeżdżała policja przez zakład pracy, sprawdzali trzeźwość. I sprawdzali, czy pladeki są do góry czyste. Czy lodu nie ma, czy nie spaduje komuś na głowę lód. Mhm. I nie było problemów. Nikt nie mówi, że nie wolno, że dlaczego tak było i tak było dobrze. Każdy wiedział czysty i trzeźwy.
Pani Jarosława, ale to kiedy to było?
No, to już jakiś czas temu.
No właśnie. Pozdrawiam.
Ale to trzeba wrócić do tego. To nie, że jakiś czas. Jak też był lód i też było zimy, też było to. I tak właśnie trzeba sprawdzać. Policja była przed zakładem pracy, przed bramą, dopóki to wyjechał.
Mhm. Dziękujemy.
To było dobre. No. Każdy miał czyźwy czysty.
Taka prewencja jak najbardziej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I jeszcze bardzo króciutko pan Piotr na koniec. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry gościowi, radio słuchaczom również. No temat rzeka tak naprawdę, natomiast troszeczkę, może nie usprawiedliwiam, bo to jest może złe słowo, ale na MOP-ach powinny być odganiarki, te konstrukcje takie, żeby kierowcy zawodowi zawodowi ciężarówek mogli ten lód zgarnąć. Na dzień dzisiejszy za wiele takich punktów nie ma i tutaj byłby problem. Myślę, że jak najszybciej takowe punkty powinny zostać ulokowane na tak naprawdę na wszystkich MOP-ach. To nie jest jakaś bardzo droga konstrukcja, a naprawdę może znacznie poprawić bezpieczeństwo. Natomiast kierowcy samochodów osobowych też mają sporo za uszami i czołgiści systematycznie się zdarzają i też jest z tym problem. Ja myślę, że większość sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że jadąc z takim samochodem tak naprawdę stwarza większe zagrożenie i gorzej zareaguje jak nietrzeźwy kierowca. Oczywiście nie popieram nieczeźwych
kierowców. Ja jestem, panie Piotrze, bardzo ciekawy, ilu kierowców w związku z zimowymi warunkami zrezygnowało z jazdy samochodem, dlatego że są świadomi tego, że no nie są taki, nie najlepiej się czują za kierownicą.
To ja panu odpowiem na to pytanie. Mało osób zrezygnowało, bo nikt nie zrezygnował. Za to są kierowcy, którzy potrafią jechać 20-30 km na godzinę, podczas gdy spokojnie, bezpiecznie można jechać 50 czy 60, czy czasami nawet więcej kilometrów na godzinę.
No potem wszyscy muszą wyprzedzać tego ostrożnego kierowcę, panie Piotrze.
No właśnie i wówczas się pojawiają niepotrzebne nerwy i tak dalej, więc to też jest jakiś tam problem, jeżeli rzeczywiście nie czujemy się w tej pogodzie, bo możemy jak najbardziej tak się czuć, po prostu wybierzmy transport publiczny, jedźmy transportem publicznym. Będzie dla nas bezpieczniej i dla pozostałych uczestników ruchu też. I opony zimowe powinny być obowiązkowe, ewentualnie wielosezonowe, bo z tym też jest problem. 25 listopada spadł śnieg, nagle się pojawiły kolejki w punktach wymiany opon.
Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiam. I na sam koniec pan Wojtek, 30 sekund poprosimy.
Witam serdecznie. Ja tylko powiem sobie, jak sobie radzę z lodem czy ze śniegiem na ciężarówce, to wjeżdżam na myjnię ze szczotami, ładnie mi zgarną, no jestem zmuszony do tego. I w ten czas, no, po prostu problem znika, myślę.
No, tak jak ma pan taką myjnię gdzieś pod ręką, prawda?
No, w ten czas szukam. Po trasie, jak jadę, to szukam. Mhm. Ewentualnie, jak jeżdżę tutaj po mieście, po Poznaniu, no, to też są myjnie. To w ten sposób sobie rozwiązuje problem.
Panie Wojtku, bardzo dziękuję. Ja jestem przekonany, panie profesorze, że większość kierowców dużych samochodów ma świadomość tego, bo chociażby to zagrożenie karą, jakie jest bardzo duże, 3000 zł mandatu, 12 punktów karnych, to może być właściwie przy takich dwóch zdarzeniach może być zabranie prawa jazdy, nie? Więc kierowcy tirów chyba sobie z tego zdają sprawę. Jako że audycja nasza dobiega końca, chciałbym tylko pana na sam koniec zapytać, bo to są pierwsze koty za płoty, czyli samochody wodorowe, pojazdy wodorowe. Czy one w takiej zimie lepiej się będą sprawowały, jak na przykład elektryki czy diesle?
Ja myślę, że to wszystko zależy, w jakich warunkach one będą eksploatowane. Jeżeli będą one na krótkich dystansach eksploatowane, to one się będą niezawodnie.
A ten wodór nie zamarza?
Nie, wodór nie
przeszkadza, tak?
Nie zamarza, tym bardziej, że on jest z reguły też pod wysokim ciśnieniem, w niskich temperaturach, więc to w ogóle nie ma. Tutaj, jeśli chodzi o paliwo wodorowe, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Bardziej problem polega, jeśli chodzi o pracę samego ogniwa paliwowego i ewentualnie akumulatorowych zasobników energii, ale wodór tutaj w ogóle nie ma.
Że to ogniwo musi mieć jakieś warunki pracy i jakiś zakres
temperatury? One z reguły mają system grzania, dlatego one też wykorzystują energię do utrzymywania stanu cieplnego. Tak samo jak akumulatory w pojazdach elektrycznych, one też są gdzieś tam, ten stan cieplny jest utrzymywany i system zarządzania BMS zabezpiecza, żeby tych akumulatorowych zasobników energii nie rozładować do końca, no bo to by mogło spowodować uszkodzenie. Uczymy się tak naprawdę napędów wodorowych, uczymy się napędów elektrycznych, ale tak jak pan redaktor powiedział, no nie słychać było o jakichś wielkich problemach, o paraliżu przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Widać, że ta świadomość użytkowania jest dosyć duża. Tak samo widać w przypadku kierowców, którzy użytkują pojazdy elektryczne, bo oni też są, powiedzmy sobie szczerze, przyzwyczajeni do tego, że muszą większą wagę przykładać do planowania swojej podróży. Wiemy, że są aplikacje mobilne, że też w pojazdach są aplikacje, które informują nas, gdzie jest punkt ładowania, ile jeszcze energii potrzebujemy, więc po prostu też się, powiedzmy sobie szczerze, ta sztuczna inteligencja tutaj bardzo mocno rozwija, dzięki czemu jesteśmy w stanie optymalnie zaplanować swoją podróż. I właśnie świadomość kierowców, którzy użytkują pojazdy elektryczne czy pojazdy wodorowe jest większa, no bo oni muszą przyłożyć wagę do tego, że musi tak sobie tą podróż rozplanować, żeby miał miejsce, gdzie tą energię uzupełni, gdzie przede wszystkim i w jakim krótkim czasie. To jest tak samo, jeszcze tylko na szybko dodam, jak kiedyś były bardzo popularne instalacje LPG. to też kierowcy musieli, nie na wszystkich stacjach one były dostępne, trzeba było sobie też mniej więcej zaplanować tą podróż, więc tu myślę, że nie będziemy mieli na najbliższym czasie.
To była rezerwa w postaci baku, też można było mieć zatankowane.
Tak, zgadza się.
To jakby dywersyfikacja napędu. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Ziółkowski, Instytut Napędów i Lotnictwa Politechniki Poznańskiej był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, panie
profesorze.
Dziękuję,
panie redaktorze.
Dziękuję Państwu za tę niezwykle pouczającą audycję. Teraz przypomnę tylko, że się zrobi na chwilę ciepło, a potem znowu zimowo, więc temat jak najbardziej aktualny. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
W środku dnia.